Naszym gościem jest pani dr Mira Modelska-Creech, wykładowca na Wydziale Historii i Dyplomacji Georgetown University w Waszyngtonie, wieloletni tłumacz w administracji Białego Domu, która przyjechała na wykłady gościnne w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże, jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę tu być, ponieważ uważam, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej przypomina mi najbardziej ekskluzywne, fantastycznie funkcjonujące małe college amerykańskie, które kształcą czasami bardzo wybitnych ekspertów. I jestem zakochana w tej szkole, dlatego też tu jestem, jest to dla mnie wielka frajda i czuję się tu, prawie że lepiej jak w domu.
A dla pani domem przez bardzo długi czas był m.in. Waszyngton. I chciałem zapytać o sprawy w Waszyngtonie. Otóż od września tego roku ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych rezydującym w Waszyngtonie jest pan Ryszard Schnepf. I otrzymaliśmy informację, że Ryszard Schnepf odmówił dzieciom uczęszczającym do polskiej szkoły w stolicy USA zorganizowania w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie dorocznego, corocznego, świątecznego spotkania. Jak tłumaczył dyplomata, placówka została powołana do innych celów. Jak pani skomentuje to wydarzenie? Skoro było coroczne, doroczne spotkanie świąteczne, dlaczego po zmianie ambasadora nagle placówka nie zajmuje się polską szkołą, nie zajmuje się polskimi dziećmi?
No więc chcę powiedzieć, jest to dla mnie szok, ale nawiążę może do autobiograficznych informacji, bo to są informacje z pierwszej ręki. A więc mój syn ukończył właśnie tę szkołę polską przy ambasadzie i mówi, był tu 2 czy 3 tygodnie temu u was w szkole i mówi po polsku bez akcentu dzięki tej szkole. Rzeczywiście, ja przypominam sobie czasy ambasadora Koźmińskiego i ambasadorowej Koźmińskiej, kiedy bardzo efektywnie również brałam udział w komitecie rodzicielskim. To, co teraz słyszę, jest dla mnie niewyobrażalne. Wówczas w jednej z najbardziej ekskluzywnych szkół, tak zwanej szkole międzynarodowej, ambasada polska wynajmowała pomieszczenia i młodzież ta uczęszczała do szkoły sobotniej. To ta sobotnia szkoła miała bardzo wybitnych nauczycieli. Właśnie jestem wdzięczna bardzo, wdzięczna nauczycielce, polonistce. To był, zdaje się, niejaki pan Wini, ta jego żona była polonistką mojego syna. Były nauczycielki od historii, matematyki, przedmiotów ścisłych. Ponieważ trzeba stwierdzić, że to jest stolica superpower i tam uczyły się dzieci z ambasady, tam uczyły się dzieci bardzo wybitnych pracowników, na przykład z IMF-u, z Banku Światowego, z jakichś organizacji, profesorowie, synowie i córki różnych profesorów, którzy przyjeżdżali na jakieś placówki, czy wykłady roczne, czy wieloroczne. Jednym słowem, w jakimś sensie można powiedzieć, że to była jakaś elita. Mój syn na przykład przyjaźnił się z profesorem, który wykładał na Pennsylvania University. Pani ambasadorowa objęła dużą, prawda, pieczę tą szkołę. Były wycieczki do Teksasu, do różnych miejsc, które zasłynęły z jakichś wielkich wydarzeń polonijnych. Organizowało się wtedy w ambasadzie, nawet oddałam sama z moich podróży takie ręcznie robione płaszcze, aukcje. Wszyscy rodzice dawali, co mogli, prawda, na te aukcje. Na tych aukcjach sprzedawały się nawet za duże pieniądze, bo tu chodziło, żeby to sprzedać za jak największe pieniądze i za to były organizowane właśnie te wycieczki. Szkoła polska miała jeszcze nie tylko, że integrowała dzieci Polonii, że one się nawzajem mogły zapraszać, ale szkoła polska, ambasada i szkoła polska organizowały, na przykład pamiętam, bo dostałam wtedy wielki tykiet za to, kiedy odwoziłam syna do ambasady, na przykład w pustyni, w puszczy, filmy dla dzieci, pogadanki, czytanki. To nie była tylko szkoła, ale to był cały wielki program, który się składał z wycieczek do muzeów, który się składał, tak właśnie, no pamiętam to w pustyni, w puszczy, ze względu na ten dostanie tego 100-dolarowego tykietu, a przy okazji integrowali również się rodzice.
Czyli tego typu placówki są bardzo ważne dla Polaków mieszkających na obczyźnie. Rodzice dzieci, które nie mogą uczestniczyć w dorocznym spotkaniu w ambasadzie, są rozgoryczeni, są zniesmaczeni, bo w minionych latach za poprzednich ambasadorów nie było podobnych skandali. Rodzice mówią nawet to, że oni nie oczekiwali żadnego wsparcia finansowego mającego na celu zorganizowanie spotkania, ale po prostu udostępnienia uczniom polskiej szkoły przy ambasadzie na kilka godzin jednej z sal. Gdy przyszedł Ryszard Schneff, mówi, grudzień to dla ambasady nie tylko okres świętowania, ale też realizacji wielu przedsięwzięć o charakterze politycznym, gospodarczym, kulturalnym, które są organizowane wspólnie z polskimi i amerykańskimi partnerami. Czy naprawdę w statucie działania ambasady, w jednym z celów polskiej ambasady, no nie jest promocja polskiej kultury, polskiej edukacji i zajmowanie się polskimi dziećmi?
Proszę ojca, no to jest w ogóle, tutaj nawet nie potrzeba odpowiadać na to pytanie, bo to jest oczywiste. Po pierwsze, ambasada nie jest własnością żadnego gangu, który jest przy władzy. Dlatego, bo te, nazwijmy, te grupy, które są przy władzy, to są sprawy okresowe, czasowe, natomiast ambasada to jest reprezentacja narodu danego kraju. Jeżeli jakaś grupa jest przy władzy, ona nie może zawłaszczyć czegoś, co jest dobrem, nie tylko dobrem materialnym, ale dobrem kulturowym. A kto buduje ambasadę? Chcę powiedzieć, że pierwsza ambasada, która była, znajdowała się, no nie wiem czy pierwsza, ale za moich czasów, przy tak zwanej 16th Street, przy ulicy 16, to była skonfiskowana przez rząd komunistyczny posiadłość hrabiego Potockiego, który z kresów tych południowych, tej Ukrainy Zachodniej, wysyłał zboże do Stanów Zjednoczonych i za nadwyżki zysków z tego zboża kupił tam bardzo piękną willę. Kiedy, prawda, przyszedł do władzy rząd z naznaczenia stalinowskiego, no, ten rząd zarządził nacjonalizację, to chyba na podstawie tak zwanego dekretu Bieruta 1949 roku i w ten sposób posiadłość hrabiego Potockiego, ciężko zarobiona, wypracowana trudem polskiego chłopa i jego jako zarządzającego tymi dobrami, została skonfiskowana. No, teraz, żeby nie było właśnie tych śladów, czy też ewentualnego, bo tutaj ambasador Schnepf, czytam w różnego rodzaju źródłach, zasłużył się tym, że jest takim wielkim czempionem odzyskiwania dobra żydowskich w Polsce, no to szkoda, że skoro jest takim czempionem, to może by pomógł rodzinie Potockich odzyskanie tej właśnie terytorium pierwszej ambasady, no i wypłacił należną rentę rodzinie za korzystanie z tego przez te pół wieku, tam ponad 50 lat.
Ambasador Schnepf zapowiedział także rodzicom dzieci z polskiej szkoły, że ani w budynkach, którymi dysponuje polska dyplomacja w Waszyngtonie, ani w ambasadzie, do której dotychczas zapraszano dzieci, ani też w nowej sali konferencyjno-bankietowej, która znajduje się obok zakupionej i wyremontowanej za, uwaga, 14 milionów dolarów rezydencji ambasadora Rzeczypospolitej, nie będzie też odbywać się zakończenie oraz rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci z polskiej szkoły. A jak mówią rodzice, jeszcze kilka lat temu tłumaczono bardzo wysokie koszty zakupu i remontu olbrzymiego budynku dzisiejszej ambasady właśnie koniecznością posiadania miejsca do organizacji różnych imprez, w tym przeznaczonych dla dzieci z polskiej szkoły, dla których dzisiaj w ambasadzie nie ma miejsca.
No, nazwę to absolutno. To trzeba powiedzieć, że to jest bandytyzmie i gangsterka oparta na oszustwie i przekręcie. Ale o ile pamięć mnie nie myli, bo to rzeczywiście w moim wieku to czasami pamięć może człowieka mylić, ale nazwisko to jest mi znane z okropnych przekrętów w Urugwaju. Otóż jeśli sobie przypominam, tylko raz jeszcze podkreślam, że trzeba byłoby to sprawdzić, czy ta moja pamięć w tym wypadku zawodzi, czy nie, ale z tych strzępów pamięci restauruję mianowicie następującą historię. Otóż kiedy obecny waszyngtoński ambasador Schnepf w charakterze, nie wiem, konsula czy no jednym jakiegoś reprezentanta placówki dyplomatycznej w Urugwaju znalazł się w tym kraju, wówczas z ramienia Polonii Urugwajskiej rolę takiego konsula honorowego, to zdaje się tak się nazywało, pełnił pan Kobylański. Ze względu na to, że pan Kobylański, ponieważ jego firma odniosła jakiś sukces, prawda, finansowy w tym kraju, dokładnie nie orientuję się, ale chyba chodziło o jakieś kopalnictwo, to sponsorował bardzo dużo wydarzeń polonijnych. W tej książce czy artykule, który czytałam, tam jest cała ogromna lista, a więc nie sposób to zapamiętać, ale tam były pomniki, wyjazdy, seminaria, kongresy, stypendia, lista przebogata. I wówczas właśnie pan, ten obecny pan ambasador, zdaje się, zajmował się tam troszkę tak handlem samochodów używanych. To zwykle przykrywką jest właśnie, że to na potrzeby ambasady, a potem te samochody płyną tutaj statkami pod tą przykrywką. No gdzie płyną, to nie wiem, bo przecież w tych samochodach nie siedziałam, ale jednym słowem gdzieś tam płyną sobie. I następnie, no co dalej się dzieje z tymi pieniążkami, no to też przecież tylko to wie prawda, sam ten dyplomata, ale sytuacja była taka, że żona, no już nie wiem, która z tych żon, ale ówczesna żona pana, obecnego pana ambasadora z Waszyngtonu, nawet została pozbawiona no po prostu środków do życia. No nie wiem, dlaczego się przestała podobać mężowi i razem ze swoją matką, czyli teściową ówczesnego pana ambasadora, no znalazły się praktycznie rzecz biorąc, tak jak ten artykuł mówił, na bruku. I wówczas pan Kobylański żonie pana obecnego ambasadora w Waszyngtonie, no udzielił jakiejś tam humanitarnej pomocy, oferującej jakąś pracę. No znowuż tutaj nie będę wchodziła w szczegóły, ale o ile sobie przypominam, ponieważ pan Kobylański był związany z kopalnictwem, to Mennica Polska korzystała z takich surowców, no domyślam się, też znowu strzelam z biodra, bo nie wiem, co tam tak naprawdę się kopie w tym Urugwaju, ale podejrzewam, że prawda, srebro czy złoto. No i później bito monety i ta pani, zdaje się, tutaj kontrolowała, czy prowadziła rachunki, czy buchalterię, prawda. No ten pokruszec, który tutaj został wysyłany do tego przerobu na monety. No ten wątek jak gdyby w tym momencie zakończę, bo tyle sobie mogę przypomnieć, ale to spowodowało jakąś straszną furię tego pana Schnepsa czy Knepsa, który jak gdyby chciał przejąć działalność, to jest klasyczna działalność, on chciał przejąć działalność pana Kobylańskiego, zresztą osoby, która siedziała w obozach koncentracyjnych, była więźniem w obozach, miała ogromną utratę zdrowia i tak dalej. No wiadomo, co się działo w obozach koncentracyjnych. No jednym słowem ten właśnie pan z tej nowej dyplomacji polskiej starał się przejąć wszystko, zarówno prawda, tą działalność, zresztą charytatywną, ale ta działalność charytatywna mogła tak długo trwać, no jak była jakaś racja, czyli to bycie tym konsulem honorowym jednak było bardzo ważne. Nie liczyła się dla niego, dla tego nowego dyplomaty, ani tradycja, ani co człowiek zrobił, ani osiągnięcia, ale to zdaje się w dzisiejszych czasach jest klasyka, także nie będę się na to koncentrować.
No właśnie pani profesor, bo kiedy czytam informacje o tym, że Ryszard Sznepf odmówił dzieciom uczęszczającym do polskiej szkoły w Waszyngtonie zorganizowania w ambasadzie w Waszyngtonie corocznego spotkania świątecznego, bo ambasada powołana jest do innych celów, no to czytam równocześnie, że zaledwie kilkanaście dni wcześniej bez problemu zorganizowano w rezydencji ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej, Ryszarda Sznepfa, promocję książki kucharskiej pani Anne Applebaum, żony ministra Radosława Sikorskiego. Czy ambasada polska powołana jest do tego, żeby promować książki kucharskie żony ministra spraw zagranicznych? I jakie to ma znaczenie dla relacji polsko-amerykańskich?
No więc ja myślę, że to jest skandal, ponieważ ja wtedy występowałam w roli rodzica i roli matki, jakkolwiek przychodziłam do ambasady polskiej, byłam oficjalnym tłumaczem, ale występowałam również, byłam również matką dziecka szkoły polskiej. Więc była wielka choinka, był Mikołaj, były prezenty dla dzieci. To były wielkie uroczystości. To były uroczystości, które zachowały się w pamięci tych dzieci. I każda ambasada, jak pamiętam, każda ambasada, ambasada rosyjska, ambasada angielska, ambasada, tu wymieniam wszystko, co pamiętam z autopsji, Austrii, no wtedy Bundesrepublik, one organizowały choinkę bożonarodzeniową i noworoczną dla dzieci. A ta urządzana w ambasadzie polskiej była szczególnie piękna, była przepięknie dekorowana w takiej miejscowości Aleksandria. Była The Gallery of Old Warsaw, skąd moja koleżanka, ówczesna właścicielka Barbara Lazo wysyłała całe kosze bardzo drogich dekoracji. To były artystyczne dekoracje i one wręcz służyły za promocję polskiego rękodzieła. Tam były słynne dmuchane bombki malowane w Krakowie. Tam były całe spektrum kultury ludowej. To było coś przepięknego i dzieci różnych roczników, bo przecież młodzież była różnych roczników, miały tam swoją choinkę bożonarodzeniową i noworoczną. I pozbawić to nie tylko, że to jest kwestia, prawda, święta religijnego. Jesteśmy w 96% Polacy deklarują swoją przynależność do Kościoła katolickiego, a więc ewidentnie ambasador Sznepf na pewno jest tutaj może nie podziela tych naszych ani tradycji, no jest po prostu elementem obcym etnicznie, a więc może ich w ogóle nawet nie zna. Ale przepraszam bardzo, to jest zwykła gangsterka, to jest wolna Amerykanka. Moim zdaniem jest to przestępstwo. I zresztą czytam gdzieś, właśnie czytam tu w jednym opracowaniu, które mówi, dlatego nawet użyłam, tu jestem zainspirowana tym, że jest przestępstwem, ażeby żona szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych za pieniądze polskiego podatnika z jednej strony reklamowała swoją książkę Żelazna Kurtyna i miażdżenie Europy Wschodniej 1944-1956, gdzie przestępcę komunistę Salomona Morella, który jak czytałam w jakimś opracowaniu IPN-u, odpowiada za od między 1400 do 1600 zgonów patriotów polskich, głównie tak zwanych żołnierzy wyklętych, który wyjechał bez żadnego sądu za te zbrodnie do Izraela. I ona właśnie ponoć w czasie tej promocji powiedziała, no tak, no tak, że to robił jako zemsta, a jako zemsta to jest uprawniony do tego rodzaju sadystycznych morderstw na taką straszną skalę. A to niby ma być książka historyczna, a druga to jest książka kucharska. No jeżeli, czyli to jest czysta prywata, kiedy funkcjonariusze państwowi zawłaszczają majątek państwowy w sensie materialnym, ale i duchowym, bo cała kultura ludowa to jest przecież ogromny majątek kulturowo-duchowy i zawłaszczają i podejmują decyzję, że albo te wielkie usankcjonowane tradycją nawet w czasach komunistycznych te uroczystości się nie odbędą. Uważam, że jest to bezprawie, ale to znaczy, że nie ja uważam, to świat uważa. A przecież jako osoba czytająca różnego rodzaju periodyki, rozmawiająca z ludźmi, mająca znajomych, ja w Waszyngtonie przeżyłam moje najbardziej piękne i dojrzałe lata formatywne. Ja w Waszyngtonie przeżyłam, no wstyd się przyznać, ale chyba blisko ponad 30, między 30 a 40 lat, nigdy zawsze, prawda, kobieta się nie powinna chwalić wiekiem, ale no tutaj tak jakoś muszę stwierdzić. Także kiedy znałam ambasadę polską, to był wówczas ambasador, który reprezentował dom komunisty, no państwo PRL, czyli to tą Polskę Ludową, i wtedy odbywały się słynne choinki. Bardzo je dobrze pamiętam, bo zawsze w nich uczestniczyłam. Następnie już po tym, prawda, 89, po tych zmianach, również ambasador Koźmiński i szczególnie ambasadorowa, która, mój syn chodził do tej samej klasy, do której chodziła córka ambasadora Koźmińskiego, i ona, będąc jednocześnie no, matką i ambasadorową, przejęła pieczę nad tym i był wspaniały, cudowny program. Były tak zwane szopki, to znaczy szopki, no wiemy, że tradycją w naszej kulturze, prawda, są słynne szopki. Były wystawy szopek.
Ale prawda? To pani profesor było. Wiemy, że tego nie ma być, bo placówka, jak mówi ambasador Ryszard Sznepf, powołana jest do innych celów. Pytanie, czy takim celem, do której powołana jest polska placówka, jeżeli nie jest pomoc dzieciom z polskiej szkoły, czy jest promocja książki kucharskiej Anny Applebaum, żony ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego?
Więc proszę ojca, to wygląda na to, że polska ambasada jest używana do promocji antypolonizmu. Ponieważ po pierwsze, ta książka Żelazna Kurtyna, któreż i Miażdżenie Europy Wschodniej 44-56, poważni historycy wypowiadają się. Ja tej książki po tych recenzjach na pewno jej nie wezmę do ręki i nie będę czytać, no chyba że po to, żeby napisać krytykę. Ale na pewno książki kucharskie też nie będę czytać. I oczywiście to bardzo dobrze sprzedać polskie receptury, gdzie pseudo autorem tych recept jest pani Applebaum, ale możemy zrobić publiczny konkurs na smażenie naleśników i zobaczyć, jak jej to wyjdzie. No, podobnie można ją przepytać z historii. To też zobaczymy, jakby jej to wyszło. I teraz mieszkałyśmy w tym samym czasie, w tym samym mieście. Ja byłam zaledwie migrantką z kraju socjalistycznego, wdową, która wcześniej straciła męża, która została się z 8-tygodniowym dzieckiem, a jednak zostałam wykładowcą Uniwersytetu Georgetown, to właśnie historii Rosji. Pani Applebaum napisała książkę o gulagu, ale co może napisać o gulagu młoda osoba pochodząca z upper middle class rodziny, którą tatuś woził ponoć 12-letnim Mercedesem do szkoły i z powrotem. Co ona może wiedzieć o gulagu? O gulagu może wiedzieć Sołżenicyn, bo on przeżył tam strasznie ważną część swojego życia. Herling Grudziński, który powinien za wszystkie swoje prace dostać Nagrodę Nobla. Kac Mackiewicz, który był dziennikarzem, który osobiście asystował przy ekskumacji grobów polskich oficerów w Katyniu. Także, a pani Applebaum, no to może najwyżej z drugiej ręki wiedzieć, no i że jak ma się jakieś lekkie pióro, no to można coś o tym napisać, ale to nie jest żadna miarodajna osoba, ponieważ ona na temat gulagów badań nie prowadziła. A jeżeli prowadziła, to pytam, ile lat spędziła na Syberii, a zdaje się, że żadnego. Ale ponieważ rzeczywiście bardzo dużo w Ameryce jest tak zwanych Sybiriaków, a więc ludzi, którzy prawda, przeżyli te gulagi syberyjskie, i bardzo możliwe, że ci dobrzy ludzie jej coś o tym opowiadali. No a ona już z tego robiła swoją polityzację i to, co dane, co było potrzebne jej grupie prawda, zainteresowań, jak to chcieli prezentować. Słuchałam panią Applebaum, tu się wypowiadała, zdaje się, rok czy coś temu w Krakowie na jakiejś konferencji. No i po prostu jako tak zwany belfer od języków powiem, że musi być tempa, bo po tylu latach w Polsce mówiła strasznym, łamanym polskim, nie w przypadkach, a ja kabinowo tłumaczyłam na przykład rosyjski i angielski. No ale tutaj mówimy o tym, czy ambasada, czy jakikolwiek ambasador może uprawiać tego rodzaju prywatę, ażeby traktować ambasadę, która jest dziedzictwem narodowym w sensie ekonomicznym, gospodarczym, jest zbudowana z podatku polskiego podatnika, która jest dziedzictwem przede wszystkim kulturowym, która reprezentuje, która ma przedstawiać ten kraj. Nie widzę, jaki związek ma obywatelka amerykańska tutaj udająca, no nie wiem, znawcę gulagów, a teraz znawcę za żelaznej kurtyny spraw, w jaki sposób, a jeszcze na dodatek znawca kuchni. No, to wydawałoby się najbardziej praktyczne, ale to jeżeli jest takim znawcą kuchni, to powinna tym dzieciom w tym ambasadzie właśnie zafundować potrawy polskie, bo chyba w Polsce zarobili wystarczająco, że jakby w jednym sezonie zafundowali taką właśnie festiwal potraw polskich, to w wykonaniu właśnie pani Applebaum, no to uważam, że to byłaby bardzo szlachetna i piękna impreza, ponieważ cały czas w oczach mam tą ambasadę polską, kiedy przychodzili tam naprawdę bardzo wysocy rangą politycy, bo i senatorowie, kongresmeni, różnego rodzaju pisarze. Ja osobiście byłam inicjatorką pokazów filmowych pana Krzysztofa Zanussiego. To były imprezy, filmy, Katyń, czy też no, mój syn chyba 3 razy obejrzał w ambasadzie polskiej w pustyni, w puszczy. Więc to był wspaniały okres i ciężko mi jest pogodzić się, jak gdyby pokonać tą barierę psychiczną, ale muszę powiedzieć, że teraz na początku, gdyby ktoś zadał mi takie pytanie, to bym powiedziała nie, to jest niemożliwe. Działalność ambasadora o korzeniach no, przestępcy finansowego i gospodarczego, tak jak to zostało ujęte w tym materiale, który czytałam, jakiegoś weterana Polonii amerykańskiej, Polonii chyba tej właśnie w Urugwaju. Nigdy w życiu nie byłam w Urugwaju, nigdy w życiu nie widziałam pana Kobleńskiego, nigdy w życiu nie byłam w jakikolwiek sposób amatorski czy też zawodowy związana ani z tymi osobami, ani tym środowiskiem. Także tutaj mówię tylko jako osoba odwołująca się do literatury. No a ponieważ historyk dużo czyta, no to coś tam zapamiętuje. No więc to jest właśnie co zapamiętałam. A z autopsji znam ambasadę polską, ponieważ wiele razy tłumaczyłam różne osoby, Nowak Jeziorański i no to kogo jeszcze, no wszyscy dyplomaci polscy, którzy przyjeżdżali do ambasady polskiej, no tutaj no to byłaby cała ogromna, mam to zresztą wszystko w zdjęciach, to tutaj musiałabym tutaj wymieniać przez 15 minut osoby, które tam tłumaczyłam, ale właśnie mówię, że przybywałam tam jako matka szkoły polskiej. Szkoła polska była doskonale działająca, integrowała nie tylko dzieci. W szkole polskiej można było zdać maturę i dla bardzo wielu pracowników dyplomacji to było ważne, dlatego młodzież, która ukończyła szkołę polską, mogła pójść na studia właśnie w Polsce. A po 4 latach kończy się kadencja rodzica i co? I młodzież byłaby w zawieszeniu. Mój syn do tej pory, jestem wdzięczna szkole polskiej za to, że mój syn mówi pięknie po polsku, bez akcentu.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dodajmy, że placówka ta nie ma własnych pomieszczeń, wynajmuje je w weekendy od jednej z waszyngtońskich instytucji, a Ryszard Sznepf, od niedawna ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych, odmówił dzieciom uczęszczającym do polskiej szkoły w Waszyngtonie zorganizowania w ambasadzie w Waszyngtonie corocznego spotkania świątecznego, bo jak mówi, placówka została powołana do innych celów, na przykład promocji książki kucharskiej żony ministra Sikorskiego Anny Applebaum. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani dr Mira Modelska-Creech, wykładowca na Wydziale Historii i Dyplomacji Georgetown University w Waszyngtonie, wieloletni tłumacz w administracji Białego Domu i visiting profesor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
I szczęśliwy emeryt obecnie.
Bóg zapłać.